Katarzyna Ralska, specjalista psychoterapii uzależnień od alkoholu.
Problem alkoholu jest w Polsce znany niemal tak bardzo, jak właściwie chyba żaden inny problem tak bardzo nie jest rozpowszechniony, także w formie dowcipów, takich różnego rodzaju opowiastek, anegdot i tak dalej. A jak to wygląda w rzeczywistości?
W rzeczywistości niestety problem uzależnienia, w sumie nie tylko od alkoholu, bo ja też nie zajmuję się wyłącznie alkoholem, ale tych uzależnień jest najwięcej, jest bardzo rozpowszechniony. Ludzie mają bardzo niski poziom wiedzy na temat szkodliwości samego alkoholu jako substancji chemicznej.
No tak, ale u nas, w naszej kulturze tak naprawdę alkohol jest, jak mówi stare powiedzenie, jak się rodzimy, to się pije, jak się człowiek żeni, to się pije, jak człowiek umiera, też się pije. W związku z czym ten alkohol towarzyszy nam niemal od urodzin do samej śmierci. To może po prostu oswoiliśmy go już.
Tak, jest powszechny, ponieważ no właśnie jest powielane, są pokolenia powielają schematy swoich rodzin, swoich poprzedników, czyli rodzice dają pewien przykład dzieciom, dzieci się na tym wzorują i tak to się toczy przez pokolenia, niestety bezrefleksyjnie, ponieważ alkohol jest bardzo, bardzo toksyczną substancją i najbardziej szkodliwym ze środków psychoaktywnych jest legalnym narkotykiem, o czym tak powszechnie się nie mówi, nie nazywa się go w ten sposób. I ze wszystkich narkotyków legalnych i nielegalnych jest najbardziej szkodliwy.
To znaczy, chce pani powiedzieć, że znane i lubiane przez Polaków C2H5OH jest bardziej szkodliwe niż na przykład narkotyki...
Wstrzykiwane dożylnie na przykład.
Czyli mówimy tutaj o heroinie, czy też kompocie popularnym.
Tak.
Natomiast znaczy teraz już niepopularnym, bo chyba to
tak,
już
za nich,
to mówimy o latach 80.
Tak.
Natomiast mi chodzi o to znaczy alkohol jest pani zdaniem bardziej szkodliwy, to znaczy poprzez to, że bardziej wyniszcza organizm, czy też chodzi bardziej o to, że łatwiej uzależnia, jak to wygląda?
Bardzo mocno uzależnia i szybko wyniszcza organizm, uszkadzając też przede wszystkim mózg, o czym się chyba najmniej mówi. Bo chyba większość ludzi zdaje sobie sprawę, że może uszkodzić wątrobę, trzustkę. Część ludzi już wie, że powoduje nadciśnienie tętnicze i wiele, wiele różnych chorób. Natomiast bardzo mało osób wie, że uszkadza w pierwszej kolejności też mózg.
Wspomniała pani tutaj o uszkodzeniach mózgu, no ale przecież inne substancje psychoaktywne również uszkadzają mózg, więc w czym jest tak naprawdę ten tragizm i ta największa toksyczność alkoholu? Nie pytam o to bez kozery, bo spotykamy się często coraz częściej z opinią, że jednak choćby dzieci tak zwane z rodzin alkoholowych mają większe dużo problemy niż na przykład dzieci z rodzin narkotycznych. Wspomniała pani tutaj o uszkodzeniach mózgu, no ale przecież inne substancje psychoaktywne również uszkadzają mózg, więc w czym jest tak naprawdę ten tragizm i ta największa toksyczność alkoholu? Nie pytam o to bez kozery, bo spotykamy się często coraz częściej z opinią, że jednak choćby dzieci tak zwane z rodzin alkoholowych mają większe dużo problemy niż na przykład dzieci z rodzin narkotycznych, ponieważ podobno po narkotykach jednak nie ma aż takich skutków w przypadku przekazania przez matkę dziecku. Czy to jest prawda, czy też to jest taki mit, też taka legenda, tłumaczenie się?
W Polsce rodzi się około 2% dzieci z pełnoobjawowym zespołem alkoholowym, z FAS. To jest uszkodzenie, które jest uszkodzeniem fizycznym i uszkodzeniem psychicznym. Takie dzieci do końca życia będą w jakiś sposób, można powiedzieć, niesprawne. Intelektualnie gorzej będą funkcjonowały. A poza tym też alkohol używany w trakcie ciąży może jeszcze w inny sposób uszkodzić płód. Może on takie dziecko nie słyszeć, gorzej słyszeć, mieć uszkodzone jakiekolwiek inne układy w organizmie. I to jeszcze ważne przy tym, bo zwykle się obwinia o to matkę, że może pić w ciąży, ale przecież przed ciążą, jak dochodzi do zapłodnienia, to materiał genetyczny jest po obu stronach. I abstynencja przed planowaniem ciąży jest potrzebna i ze strony mężczyzn, i ze strony kobiet.
No tak, właściwie to tak, u nas jest ukierunkowane, prawda, że w ciąży nie pije, nawet tak. Plakaty tego typu są, natomiast tak jakby tak rola panów jakby jest tak jakby tylko
marginalna.
Troszkę jakby pominięta w tym wszystkim.
Tak.
Natomiast, wie pani, bo tutaj tak naprawdę spotkaliśmy się, żeby porozmawiać o samym problemie, ale też o tym, jakie działania są podejmowane, jakimi działaniami w tym momencie także pani gdzieś tam monitoruje te działania, dotyczące samych właśnie tego tak naprawdę radzenia sobie, kiedy problem się już pojawi. No właśnie. I teraz, zanim przejdziemy do samego omawiania, chciałbym zapytać, kiedy możemy mówić o tym, że ktoś ma problem? Czy tak jak wśród niektórych fanatyków się mówi, że człowiek, który raz w roku idzie na Sylwestra, ale tylko w celu, żeby no, po prostu się upić, to już jest alkoholik, czy też ktoś, kto pije 3 piwa albo 4 piwa tygodniowo, to też jest alkoholik, czy też nie ma problemu z alkoholem, czy też go nadużywa, bo wypija 4 piwa tygodniowo po jednym co drugi dzień, czy też jakie są kryteria?
Jeszcze inaczej, kryteria kryteriami, ale dobrze też popatrzeć jeszcze z innej strony, ponieważ każde używanie alkoholu uszkadza mózg. Każde. I to jest zgubne, ponieważ ludziom się wydaje, że dopóki się nie uzależnię, to mogę sobie używać bez konsekwencji. Niestety każde, i były na to badania mózgu, każde uszkadza. Płaty przedczołowe, które są odpowiedzialne między innymi za planowanie, za realizację planów, za kontrolę nad emocjami, za empatię do ludzi, do innych osób. Także to...
Ale z tego, co pani mówi, to wynikałoby, że no... Właściwie Polacy powinni być no, dość mocno upośledzeni pod tym względem, no bo powiedzmy, że to jedyne jednostki sporadyczne są, które w naszym społeczeństwie w ogóle zrezygnowały z alkoholu na tej zasadzie.
Nie mogę tego nie powiedzieć, ponieważ użycie alkoholu, załóżmy dzisiaj ktoś używa alkoholu, nieważne jaką ilość, to ten alkohol w jego mózgu będzie działał przez 6 tygodni. 6 tygodni
czyli
trwa...
niektóre mózgi w tym kraju, a pewnie nawet nie mówimy o jednostkach, to nie trzeźwieją nigdy.
Można tak założyć niestety. Bo to jest 6 tygodni działania alkoholu. To nie jest tak, że on sobie tam jest. On po prostu cały czas uszkadza mózg.
Ale mówimy tutaj o aldehydzie octowym, który jest produktem?
Tak, tak.
Ale przecież aldehyd octowy jest usuwany z organizmu już po 24-48 godzinach.
No, trzeba się zapoznać z badaniami, bo one są...
Właśnie są bardzo różne badania, bo wie pani, ja dlatego pytam o ten aldehyd octowy. Dlaczego? Dlatego, że nawet kiedyś tutaj mieliśmy okazję także rozmawiać z pewnym lekarzem i ratownikiem medycznym, który po prostu powiedział, no, jeżeli jest zatrucie alkoholowe, to najlepiej jest podać bardzo szybką, dużą dawkę glukozy, ponieważ cukier łączy się z alkoholem i usuwa aldehyd octowy z organizmu w ciągu kilkunastu, kilkudziesięciu godzin i tu jest po sprawie. Można człowieka uratować, prawda?
Tak, ale tu chodzi o konkretnie utrzymywanie się tego tych substancji toksycznych z alkoholu w mózgu. To trwa 6 tygodni, to się nazywa neurotoksyczne działanie alkoholu, czyli uszkadza neurony. Niestety. I to są najnowsze badania.
Czyli prąd przestaje płynąć we właściwym kierunku. Ponieważ podobno po narkotykach jednak nie ma aż takich skutków w przypadku przekazania przez matkę dziecku. Czy to jest prawda, czy też to jest taki mit, też taka legenda, tłumaczenie się?
W Polsce rodzi się około 2% dzieci z pełnoobjawowym zespołem alkoholowym, z FAS. To jest uszkodzenie, które jest uszkodzeniem fizycznym i uszkodzeniem psychicznym. Takie dzieci do końca życia będą w jakiś sposób, można powiedzieć, niesprawne. Intelektualnie gorzej będą funkcjonowały, a poza tym też alkohol używany w trakcie ciąży może jeszcze w inny sposób uszkodzić płód, może on takie dziecko nie słyszeć, gorzej słyszeć, mieć uszkodzone jakiekolwiek inne układy w organizmie. I to jeszcze ważne przy tym, bo zwykle się obwinia o to matkę, że może pić w ciąży, ale przecież przed ciążą, jak dochodzi do zapłodnienia, to materiał genetyczny jest po obu stronach. I abstynencja przed planowaniem ciąży jest potrzebna i ze strony mężczyzn, i ze strony kobiet.
No tak, właściwie to tak, u nas jest ukierunkowane, prawda, że w ciąży nie pije, nawet plakaty tego typu są, natomiast tak jakby, tak rola panów jakby jest tak jakby tylko...
Marginalna.
Troszkę jakby pominięta w tym wszystkim.
Tak.
Natomiast, wie pani, bo tutaj tak naprawdę spotkaliśmy się, żeby porozmawiać o samym problemie, ale też o tym, jakie działania są podejmowane, jakimi działaniami w tym momencie także pani gdzieś tam monitoruje te działania, dotyczące samych właśnie tego tak naprawdę radzenia sobie, kiedy problem się już pojawi. No właśnie. I teraz, zanim przejdziemy do samego omawiania, chciałbym zapytać, kiedy możemy mówić o tym, że ktoś ma problem? Czy tak jak wśród niektórych fanatyków się mówi, że człowiek, który raz w roku idzie na Sylwestra, ale tylko w celu, żeby no, po prostu się upić, to już jest alkoholik, czy też ktoś, kto pije 3 piwa albo 4 piwa tygodniowo, to też jest alkoholik, czy też nie ma problemu z alkoholem, czy też go nadużywa, bo wypija 4 piwa tygodniowo po jednym co drugi dzień, czy też jakie są kryteria?
jeszcze inaczej, kryteria kryteriami, ale dobrze też popatrzeć jeszcze z innej strony, ponieważ każde używanie alkoholu uszkadza mózg. Każde. I to jest zgubne, ponieważ ludziom się wydaje, że dopóki się nie uzależnię, to mogę sobie używać bez konsekwencji. Niestety każde, i były na to badania mózgu, każde uszkadza płaty przedczołowe, które są odpowiedzialne między innymi za planowanie, za realizację planów, za kontrolę nad emocjami, za empatię do ludzi, do innych osób. Także to...
Ale z tego, co pani mówi, to wynikałoby, że no, właściwie Polacy powinni być no, dość mocno upośledzeni pod tym względem, no bo powiedzmy, że to jedyne jednostki sporadyczne są, które w naszym społeczeństwie w ogóle zrezygnowały z alkoholu na tej zasadzie.
Nie mogę tego nie powiedzieć, ponieważ... Użycie alkoholu, załóżmy dzisiaj ktoś używa alkoholu, nieważne jaką ilość, to ten alkohol w jego mózgu będzie działał przez 6 tygodni. 6 tygodni
czyli
trwa...
Czyli niektóre mózgi w tym kraju, a pewnie nawet nie mówimy o jednostkach, to nie trzeźwieją nigdy.
Można tak założyć niestety. Bo to jest 6 tygodni działania alkoholu, to nie jest tak, że on sobie tam jest. On po prostu cały czas uszkadza mózg.
Ale mówimy tutaj o aldehydzie octowym, który jest produktem?
Tak. Tak.
Ale przecież aldehyd octowy jest usuwany z organizmu już po 24-48 godzinach.
No, trzeba się zapoznać z badaniami, bo one są... Nie
właśnie są bardzo różne badania, bo wie pani, ja dlatego pytam o ten aldehyd octowy. Dlaczego? Dlatego, że nawet kiedyś tutaj mieliśmy okazję także rozmawiać z pewnym lekarzem i ratownikiem medycznym, który po prostu powiedział, no jeżeli jest zatrucie alkoholowe, to najlepiej jest podać bardzo szybką, dużą dawkę glukozy, ponieważ cukier łączy się z alkoholem i usuwa aldehyd octowy z organizmu w ciągu kilkunastu, kilkudziesięciu godzin i tu jest po sprawie. Można człowieka uratować, prawda?
Tak, ale tu chodzi o konkretnie utrzymywanie się tego tych substancji toksycznych z alkoholu w mózgu. To trwa 6 tygodni, to się nazywa neurotoksyczne działanie alkoholu, czyli uszkadza neurony. Niestety. I to są najnowsze badania.
Czyli prąd przestaje płynąć we właściwym kierunku. To w takim razie, skoro już mamy taki obraz, że no, sytuacja nie jest dobra, bo jak już ustaliliśmy, jest ze sporym prawdopodobieństwem część społeczeństwa tak naprawdę nigdy nie jest w pełni trzeźwa. No właśnie, teraz, bo właściwie w tej sprawie się spotkaliśmy, no, zaczyna być jakieś działanie, prawda? Ktoś dochodzi do wniosku, że no właśnie, ma problem z alkoholem. Kiedy należy zacząć się niepokoić? Jak określić, kiedy pojawia się problem z alkoholem?
Nie jest to takie łatwe, ponieważ nie ma takich granic, kiedy można definitywnie stwierdzić, że to jest jeszcze picie towarzyskie, a tu już zaczyna się uzależnienie. To się zaczyna dość płynnie. A pojawiają się różne symptomy. Na przykład, że osoba planując dzień już myśli, że sobie zakupi alkohol, albo że wróci z pracy i tam już w lodówce czeka, czy tam w barku. Kiedy nie umie bez tego alkoholu się zrelaksować. Kiedy ten alkohol towarzyszy w wielu ważnych momentach.
Ale w Polsce to niemal zawsze towarzyszy, więc na tej zasadzie to wszyscy jesteśmy zagrożeni alkoholizmem lub już nimi jesteśmy alkoholikami.
Więc najlepiej sobie to sprawdzić, jak ktoś się niepokoi na przykład, że może już mieć problem, przestać pić na parę miesięcy. Na taki dłuższy trochę okres czasu i zobaczyć, co się będzie działo. Czy będzie bardzo brakowało tego alkoholu, czy po prostu będąc gdziekolwiek na jakichś imieninach, weselu i tak dalej, czy można tam być i nie mieć problemu z tym, że inni piją, a ja nie piję.
Oj, to ale taki człowiek jest zawsze cenzurowanym. Tutaj przypomnijmy, to już jest taka kultura u nas. No jak to ty ze mną się nie napijesz? No
właśnie.
No i tu jest problem. Właśnie.
Bo jest coś takiego, co się nazywa lustro społeczne. I u nas w Polsce ono bardzo późno działa. To jest takie koło ratunkowe, gdzie jeżeli ktoś przesadza trochę z alkoholem, to inni dadzą mu ten sygnał, jakby odbije się w ich oczach i oni mu zwrócą uwagę, czy zatroszczą się o niego, powiedzą, no słuchaj, kolejny raz przychodzisz do pracy i czuć od ciebie alkohol, trochę się tym niepokoję. Powie to kolega w pracy, powie to szef, powie to żona, zwróci uwagę, czy jakieś inne osoby wokół. I wtedy jak takich sygnałów jest więcej, to osoba może sobie pomyśleć, że warto się nad tym zastanowić, czy faktycznie tego alkoholu nie jest za dużo. A ponieważ u nas jest ogromne przyzwolenie dla picia, no więc jakby bardziej się zauważa tych, co nie piją, I niż to
tych,
jest,
którzy przesadzają z alkoholem.
Tak, niż tych, co przesadzają, bo dla nich jest większe przyzwolenie i patrzy się z przymrużeniem oka.
Dziś to się chyba coś zmieniło, tylko czy to jest tak, czy bardziej przyzwyczailiśmy się do trochę importowanych używek, czy to po prostu jest tak, że gdzieś tam zaczyna być zauważony ten problem, że ten alkohol no to wcale nic dobrego nie jest. Jak to wygląda? Tak z punktu widzenia profesjonalisty, dlatego pytam.
No trudno mi powiedzieć jednoznacznie, natomiast na pewno łatwiej jest ukryć, jak ktoś jest po jakichś narkotykach, jeżeli nie jest, przesadził z nimi, więc nie jest to łatwo zobaczyć chociażby podczas kontroli policyjnej. Alkohol łatwiej wyczuć, czy uczeń będący na lekcji też w dużych klasach, licznych klasach, też nie będzie tak łatwo wyłapany, jak ten, od którego czuć alkohol. Więc to też może być jeden z powodów.
I mam rocze pod nosem.
Na przykład, właśnie. Więc to na pewno będzie jeden z powodów. Poza tym, no, rynek narkotykowy też prowadzi swoje lobby. No, niestety dilerzy pod szkołami i tak dalej, wciąganie w to uczniów, którzy potem sprzedają, no to wszystko się rozwija. Przecież u nas lata temu też, jeżeli chodzi o alkohol, były głównie alkohole mocne, popularne. Nie było tak piwo, powiedzmy, 25 lat temu, czy więcej. A potem rynek zdobyły no, browary po prostu i teraz piwo jest bardzo popularnym.
Piwo jest tylko, bo coraz częściej jest traktowane jako napój,
no,
bo też
to chciałam
coraz
powiedzieć.
Więcej segmentu, ale też coraz większy segment tego właśnie napitku jest już 0%. I tutaj może to jest jakiś dobry znak, może pani odpowie na to pytanie, że w ciągu ostatnich 3 lat sprzedaż piwa 0,0, czyli takiego kompletnie bezalkoholowego, wzrosła o setki, tysiące procent. Natomiast tego alkoholowego, no to może jeszcze tam te piwa różnego rodzaju kraftowe, jakieś tego typu rzeczy, czyli coś, co jest właściwie do degustacji, bo nikt nie kupuje piwa, którego butelka kosztuje 18 czy tam 17 zł, po to, żeby się nim upić, no bo musiałby wydać równowartość kilku butelek wódki nawet, prawda? Więc to kompletnie miałoby się z celem, znaczy nie warta była skórka za wyprawkę. Więc jak to wygląda? Czy tutaj w tym zakresie też jest jakaś poprawa, czy tutaj raczej dryfujemy w niewłaściwym kierunku?
I tak mimo wszystko dryfujemy w niewłaściwym kierunku, bo utrzymujemy się na poziomie spożycia chyba, o ile dobrze pamiętam, dalej 10 litrów czystego spirytusu na głowę. To jest norma z czasów stanu wojennego. Czyli w czasie kryzysu, gdzie zawsze się więcej pije, ta norma była taka spożycia, znaczy w sensie norma, wypity alkohol po liczeniu i teraz dalej tyle samo.
To znaczy, że co? Czeka nas kolejny kryzys? Czy po prostu czy to będzie jeszcze pikować w górę?
Niestety kryzys już jest, ale taki, rozumiem, gospodarczy, tak?
Gospodarczy, tak.
Tak, no mamy go. Niestety.
Czyli możemy założyć, że za chwilę jeszcze ta krzywa zacznie rosnąć.
Może tak być, ponieważ to jest też tak, że alkohol często służy do, znaczy najczęściej służy do regulacji emocji, czyli jeżeli ktoś przeżywa jakieś napięcie, stres, niepewność jutra, to ucieczką niestety nierozwiązującą problemu, tak krótkotrwałą jest używanie tej substancji, a ponieważ jest bardzo powszechna i łatwo dostępna, nawet na stacjach benzynowych niestety, no to łatwo po niego sięgać.
chciałbym zapytać, i może troszkę teraz stanąć w obronie, tak jakby jako w formie, jako adwokat diabła. Dlaczego jest taka zacięta walka z dostępnością na przykład alkoholu na stacjach benzynowych? Przecież to, że ktoś przyjechał kupić sobie, zakupić alkohol, to nie znaczy, że on go tam od razu wypije. To jest pytanie numer jeden. Po drugie, jak pokazały badania na przykładzie jednego z miast w Polsce, w momencie, gdy pozamykano większość sklepów, zablokowano koncesje na alkohole, zostawiono raptem kilka punktów w całym mieście, no to zaczęło dochodzić do bardzo licznych różnego rodzaju incydentów związanych z łamaniem prawa i tak dalej. No wszelkiego rodzaju takie klasyczne klimaty znane nam ze sklepów monopolowych lat 80., czyli bójki, pobicia, wymuszenia, no bo ludzie zaczęli spragnieni, zaczęli chodzić po całym mieście, szukając tak zwanego wodopoju. No bo jak może zejść na dół do siebie, pójdzie sobie, kupi sobie dwa piwa, ale jak musi iść dwie dzielnice dalej, ryzykując to, że jeszcze może dostać po głowie od innego spragnionego, któremu akurat zabraknie, no to w tym momencie, jak już pójdzie, to już kupi od razu dwie butelki albo pięć butelek wódki. Więc jak to jest? Czy to nie jest tak, że to jest wylewanie dziecka z kąpielą i napędzamy tą sprzedaż i to spożycie, zamiast ją ograniczać w ten sposób?
Kilka lat temu czytałam badania na ten temat i w Norwegii bodajże, o ile dobrze pamiętam, bardzo znacząco, nie pamiętam w tym momencie, bo to kilka lat temu zapoznawałam się z tymi danymi, ale znacząco obniżono ilość spożywanego alkoholu przez to, że zmniejszono dostępność. Tylko jakby w całości kraju, to nie tak, że w jakimś jednym punkcie, w jakimś jednym rejonie. I u nas na przykład w porównaniu z Norwegią, to w jednym mieście, dużym, jest więcej punktów sprzedaży niż w całej Norwegii. I jest też udowodnione, że dostępność zwiększa spożycie. Na pewno na początku, gdyby załóżmy wprowadzić ograniczenia w dostępności, na pewno na początku ludzie by się w jakiś sposób z tym nie chcieli pogodzić i byłyby jakieś problemy, ale myślę, że to kwestia jakiegoś czasu, jakiegoś może bufora, żeby to robić stopniowo.
Ja pytam czysto teoretycznie, czy takie wprowadzanie zakazów odgórnych nie nakręca nam tak naprawdę tej takiej partyzantki, tej takiej gdzieś tam działania na granicy prawa, szarej strefy. I to przede wszystkim też, czy to nie powoduje też, że zaczynamy coraz bardziej ryzykować. No, pani pewnie pamięta równie dobrze jak ja, radosne lata 90., kiedy połowę alkoholu dostępnego nawet w sklepach, to był alkohol, który był spirytusem technicznym rozmieszanym z wodą albo nie wiadomo z czego. I ludzie potem, niektórzy zaczynało im się ściemiać, już nigdy nie odzyskali wzroku, a inni po prostu umierali. No i tego typu przypadki były dosyć powszechne, już nie wspominamy o słynnym spirytusie technicznym, który można było kupić choćby w akademikach na krakowskich uczelniach i też wielu studentów nie skończyło ze względów zdrowotnych. Czyli to jest to, o czym pani mówi, po prostu o tej wyniszczającej formie alkoholu, który dodatkowo pewnie był jeszcze czymś zatruty, żeby go nie spożywać, no ale polski student potrafi. No i tutaj właściwie tak, dlatego pytam o to, czy zakazywanie takie odgórne, czy to jest słuszna droga, czy nie lepiej po prostu poprzez choćby edukację właśnie?
Zdecydowanie to jest na pewno lepsza droga, żeby zakazy mogą być gdzieś tam pobocznym tematem do zmiany, natomiast zmiana świadomości i edukacja to powinno być przede wszystkim ta forma. Bo nawet to, jak ja pracuję z osobami uzależnionymi, to większość z nich, zdecydowana większość, nie zdaje sobie sprawy, jak toksyczne dla organizmu, chociażby fizyczne, już nie mówię o psychicznym, jest działanie alkoholu. I wiele z tych osób mi mówi, Szczek, byłam kierownikiem poradni leczenia uzależnień w Myślenicach i prowadziłam zajęcia grupowe, bo teraz pracuję już indywidualnie, to na takich edukacyjnych zajęciach wielu pacjentów mówiło, że gdyby oni to wiedzieli wcześniej, to na pewno wcześniej by zareagowali na swoje nadużywanie, że wyhamowaliby wcześniej, bo by sobie zdawali sprawę, jak to im szkodzi. A tego ludzie w wielu przypadkach nie wiedzą, wręcz przeciwnie.
Musi dojść do jakiejś sytuacji
kryzysowej, tak. Jakieś konsekwencje, że osoba, najczęściej z jakichś powodów musi przemyśleć swoje używanie alkoholu, bo albo coś zdrowotnie się psuje, albo rodzina już tego nie wytrzymuje, albo traci pracę, albo traci prawo jazdy na drodze pod wpływem, albo doprowadza do jakiejś tragicznej sytuacji. Prawie zawsze jest to jakaś taka akcja z zewnątrz.
Impuls.
Jakiś impuls, który... I to jest też ten powód, który powoduje, że ludzie już zaczynają zauważać, że mają problem, że są jakieś negatywne konsekwencje tego picia. to jest jeden z takich, jedno z czerwonych świateł, że jednak...
To w takim razie teraz pytanie inne, no bo wystarczy spojrzeć na reklamy, na bloki reklamowe w telewizji, w prasie, w internecie, prawda, kolorowi, uśmiechnięci ludzie, no i oczywiście albo piwko, ponieważ mocnej alkoholi już nie wolno reklamować, no to albo piwo, albo takie piwo, albo siakie piwo, wszyscy zadowoleni, radośni, no i też to widać, jak najczęstsza forma spędzania wolnego czasu nad Wisłą między Odrą a Bugiem w każdy piątek, sobotę i niedzielę. No w niedzielę to już powoli hamują, tak, bo trzeba w poniedziałek pójść do pracy. Czy tego typu spędzanie czasu, no wiadomo, jest szkodliwe, to już ustaliliśmy, tylko na ile niesie ze sobą ryzyko tego, że potem taka osoba zacznie mieć problem z alkoholem i kiedy powinna zacząć się zastanawiać, pomijamy tych takich symptomów gwałtownych, że na zasadzie doszło do jakiejś tragedii, prawda, że ktoś no, doprowadził do jakiejś sytuacji kryzysowej, patologicznej i tak dalej. To kiedy jest problem?
Zawsze problem jest wtedy, kiedy są jakieś konsekwencje, chociażby złe samopoczucie następnego dnia.
No to, to praktycznie powinien... zawsze,
no
prawda?
Właśnie, no i to jest już, powinien być znak zapytania, dlaczego sobie to robię? Dlaczego nie mogę spędzić fajnie weekendu, gdzieś pojechać, iść w góry, jechać nad wodę, uprawiać jakiś sport? No jest tyle różnych możliwości, które dają reset, prawda? I dają satysfakcję.
Absolutnie się zgadzam, tylko z drugiej strony, kiedy w momencie, gdy wyjdziemy w polskie góry, to jest obrazek bardzo powszechny, to najczęściej na tym szczycie, no przynajmniej tyle, że kultura jest na tyle wysoka już dziś, że te puszki nie lądują tam gdzieś w przepaści, tylko zawsze na szczycie to musi być to piwko, prawda? Jako nagroda za to, że się wyszło.
No właśnie.
No właśnie. I to już tak trochę wrosło chyba w krajobraz, prawda?
No niestety tak. Niestety tak. A im częściej to ktoś powtarza, tym bardziej jest to utrwalone działanie, bo nawyki i nałogi tworzą się przez powtarzalność. Dlatego ja zawsze, jak jeszcze ktoś nie ma problemu, to powtarzam, spędzaj czas w różny sposób. Nie tylko przy alkoholu. Czasem niech to będzie, że coś tam wypijesz, ale po prostu próbuj innych rzeczy, żeby szukać satysfakcji i przyjemności i odstresowania w innej jeszcze działalności, że tak powiem.
I teraz przejdźmy właśnie do klubu, czyli do tych grup, o których mogłaby pani zarysować tak krótko, skąd się taka inicjatywa pojawiła? Dlaczego? Po co? Znaczy, po co już właściwie wiemy, ale jaki był początek? Dlaczego to się pojawiło?
No, o samych grupach to mam nadzieję, że opowiedzą więcej osoby, które w nich uczestniczą, które tutaj będą zaproszone. Natomiast, bo mówimy o grupach anonimowych alkoholików. To jest inicjatywa, która powstała w Stanach z inicjatywy właśnie dwóch mężczyzn, którzy mieli problem z alkoholem i jak zaczęli ze sobą rozmawiać, to się okazało, że oni nie piją. I przenieśli swoje doświadczenia z tych wspólnych rozmów i analizy swojej sytuacji na program 12 kroków anonimowych alkoholików. A ogólnie mówiąc, wspólnota anonimowych alkoholików to są ludzie, którzy wspierają się wspólnie w tym, żeby utrzymać abstynencję od alkoholu, żeby się rozwijać duchowo również w swoim życiu, ale nie używając tej substancji.
No i w tym momencie od razu pojawia się milion anegdot, memów i tak dalej, dlaczego można się z tego pośmieszkować na zasadzie, że siedzą ludzie w kółku i opowiadają sobie dowcipy, ha, 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 bo jest zabawnie. Czy tego typu sesje w ten sposób wyglądają? Bo raczej chyba nie.
Nie, zdecydowanie nie, aczkolwiek są sytuacje czasami zabawne, czasami bardzo poruszające, czasami wzruszające, bo no, każdy może się zapoznać z programem 12 kroków, bo jest on dostępny w internecie. To jest program rozwoju duchowego, który pierwszy jego krok mówi o tym, że osoby, które przystępują do programu, przyznają się do tego, że przestały kierować swoim życiem, że przejął tą kontrolę alkohol. I że powierzają swoje życie opiece Boga, jakkolwiek go oczywiście pojmują, bo to nie tylko chodzi o Boga chrześcijańskiego, aczkolwiek no wiadomo, że w Polsce jest więcej tego typu wyznania. I te osoby wzajemnie się wspierają, bo te grupy nie są prowadzone przez terapeutów. Właśnie to jest grupa samopomocowa, czyli jakby instrumentem pomocy jest ten program i wzajemna troska o siebie. O siebie samych i o siebie wzajemnie w tych grupach. One odbywają się właściwie na całym świecie. No,
A jak to wygląda tutaj lokalnie? W tym momencie, jak to jest zorganizowane tutaj lokalnie właśnie na terenie powiatu myślenickiego, gminy Tokarnia czy innych gmin? Jak to wygląda?
No więc tutaj na terenie powiatu takie grupy też powstają, bo najpierw już od lat ponad 20 działała grupa Ukleina w Myślenicach. Ona miała częstotliwość spotkań raz w tygodniu, a też już nie pamiętam od jakiego czasu, ale zwiększyła częstotliwość do 3 spotkań tygodniowo. Te spotkania zwane meetingami odbywają się w poniedziałki, czwartki i niedzielę w grupie Ukleina. Powstała taka grupa w Dobczycach, powstała taka grupa w Wiśniowej, w Lubniu tutaj po sąsiedzku. Kościół użyczył tam pomieszczenia bardzo ładne i powstała grupa tutaj. To znaczy ja, będąc tutaj w Tokarni od kilku lat terapeutą w punkcie konsultacyjnym dla osób uzależnionych, ich rodzin i osób doświadczających przemocy, spotykałam się często z takimi wypowiedziami osób przychodzących, że oni by nawet chodzili na te grupy AA.
Tylko nie mają dokąd.
Tylko nie mają jak dojechać. Jeżeli ktoś nie ma samochodu, to w godzinach wieczornych albo w weekend, to jest bardzo ciężko ze Skomielnej gdzieś dojechać, szczególnie przed wakacje. Więc pomyślałam, że spróbuję zorganizować, żeby taka grupa powstała tutaj. I poprosiłam kilka osób, które w innych grupach uczestniczą, a je znam już od lat, żeby po prostu wsparły tutaj mieszkańców i taką grupę utworzyli tu, na miejscu. I powstała grupa w czerwcu ubiegłego roku, grupa Koskowa Góra, tutaj właśnie spotykająca się w każdą środę od godziny 19 do 21 w strażnicy OSP w Skomielnej.
Jak duża jest frekwencja, jak duże jest zainteresowanie w takim razie?
Różnie jest na każdym spotkaniu. Czasami jest kilka, czasami kilkanaście, a czasami nawet więcej osób. To jest też tak, że...
Właśnie, czy to jest tak, że... Bo kiedyś panowało takie przekonanie, że bardzo często osoby, które miały jakiś problem, to na zasadzie mieszkam tu...
A pójdę tam.
To pójdę...
Daleko.
Dwa województwa dalej, żeby mnie nikt nie zidentyfikował. Jak to wygląda dzisiaj?
Myślę, że jeszcze tak jest, że częściej osoby idą dalej, ale potem po jakimś czasie już zmieniają swoje nastawienie i przychodzą gdzieś bliżej, ponieważ na początku zdrowienia z alkoholizmu, radzenia sobie z tym problemem, ludzie przeżywają to jako coś wstydliwego. Natomiast potem w miarę edukacji dowiadują się, że to jest choroba jak każda inna, bo jest to choroba ujęta w klasyfikacji chorób międzynarodowych, więc jakby jak już posiądzie się tą wiedzę, to ten wstyd zaczyna się trochę osłabiać, a po prostu ma się świadomość, że to jest problem jak, no tak jak każdy inny, jak cukrzyca, nie wiem, choroba wrzodowa i tak dalej. Powoli to się zmienia i też ludzie w ogóle w społeczeństwie trochę mają większą wiedzę na temat mimo wszystko uzależnień niż kiedyś. I takie piętno społeczne jest już mniejsze.
I teraz jeszcze na moment chciałbym zapytać o takie zjawisko, które pojawiło się, no bo jeszcze do niedawna, no alkoholik to był ten człowiek, co się tam gdzieś walał po rowie, na przystanku gdzieś tam kimał, prawda? No takie przypadki nadal istnieją, ale to pomijamy. Według najnowszych badań coraz większy odsetek w ogóle osób, które mają problem z alkoholem, to są tak zwani alkoholicy wysoko funkcjonujący.
Nie mają jeszcze konsekwencji.
Którzy albo nawet jeśli mają, to mają na tyle środków finansowych, żeby je skutecznie niwelować, czyli tam czy to przetaczanie krwi, prawda, czy podawanie osocza, witamin i tak dalej,
domowe
i tak dalej.
Domowe detoksy.
Domowe detoksy, ewentualnie też potem przeszczepy wątroby, trzustki, co tam jeszcze potrzeba i tak dalej, i tak dalej. Właśnie, jak to jest z takimi osobami? To znaczy, one przecież widzą, że na przykład, no, żeby utrzymać się w stanie, są to osoby na wysokich stanowiskach, które po prostu no, muszą być aktywne, bo inaczej stracą źródło dochodu. I teraz tak, no, takie osoby widzą na przykład to, że no, w tym miesiącu wydałam 100 tysięcy na to, żeby utrzymać się w ogóle w funkcjonowaniu. No ale czy takie osoby w ogóle pojawiają się, czy one też na zasadzie kupują sobie czas i kupują sobie tak, że mogą dalej funkcjonować tak, jak funkcjonowały? Jaka jest taka najczęstsza praktyka z ich strony?
No trudno mi powiedzieć, bo do mnie rzadko trafiają takie osoby, które są z tej grupy właśnie wysoko funkcjonujących.
Bo to jest podobno najszybciej rosnąca grupa z problemem w Polsce.
Tak, niestety tak. Natomiast To jest też właśnie, pokutuje ten obraz osoby uzależnionej jako tej, która stoi pod sklepem, właściwie już nie ma pracy, źle wygląda, więc wiele osób też trafiających do mnie, mówi, że ja nie mam problemu z alkoholem takiego, jak, żeby można powiedzieć, że to uzależnienie, bo ja właśnie jeszcze mam pracę, jeszcze mam rodzinę, no jeszcze mnie nie skreślili.
Ja nie mam problemu z alkoholem, ja mam problem, gdy mi się skończy, tak?
No,
właśnie.
Tak, w każdym razie, no, zawsze największy jest problem, jak tej osobie uświadomić, że ma problem, ponieważ uzależnienie od alkoholu się charakteryzuje przede wszystkim zaprzeczaniem. To jest jeden z mechanizmów psychologicznych uzależnienia, że im bardziej osoba popada w uzależnienie, tym bardziej ten mechanizm każe jej myśleć, że nie ma problemu. Są jakieś takie momenty, gdzie może mieć prześwity, że tak powiem, takiego myślenia, że może coś jest nie tak, ale szybko to zagłusza.
Tutaj na terenie, powiedzmy, powiatu myślenickiego, gminy Tokarnia, było powiedziane, że to jest od kilkunastu do kilkudziesięciu osób. Czy te osoby jakoś bardzo rotują? To znaczy, że przychodzi ktoś na dwa spotkania, po czym znika na pół roku, pojawia się pół roku później. Czy to jest raczej już taka stara grupa znajomych już właściwie, tylko no, znajomych, którzy spotykają się w pewnym konkretnym celu?
Tak, no, część osób zwykle jest taką, stanowi trzon grupy i one pojawiają się bardzo systematycznie, a część rzeczywiście tak rotuje. To też może się wiązać po prostu z nawrotem, bo uzależnienie każde jest, no niestety, chorobą z nawrotami, czyli może ktoś jakiś okres być trzeźwy, a potem mieć moment słabości i wrócić na jakiś okres do picia, albo to będzie jednorazowe tak zwane zapicie, albo jakiś ciąg alkoholowy. Więc może tak być, że ma przerwę w uczestnictwie w grupie wsparcia, a potem do niej wraca. Ja też pracując kiedyś w placówce takiej na Narodowy Fundusz Zdrowia, będąc kierownikiem, bo jest też w Polsce procedura przymusowego leczenia, zobowiązania do leczenia przymusowego. W każdej gminie jest komórka, która nazywa się Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Do takiej komórki, do takiej komisji można zgłosić osobę, załóżmy z rodziny, z sąsiedztwa, która ma problem alkoholowy. I ci...
Znaczy każdy może zgłosić każdego?
Tak. Tak.
No to znaczy, czy siłą rzeczy można komuś nakazać się leczyć, nawet jeśli na przykład ktoś uważa, że nie jest, nie jest chory, bo może tak uważać, ale to jest jego prawo.
Sąd wydaje orzeczenie na podstawie opinii biegłych specjalisty uzależnień i czy psychologa klinicznego i lekarza psychiatry, czyli to nie jest tak, że bezpodstawnie. Żeby doszło
no tak,
w ogóle
ale
do
w przypadku leczenia psychiatrycznego w Polsce to sam pacjent musi wyrazić zgodę, żeby był leczony, chyba że dokona przestępstwa lub zagrożenia tam w mieniu i życiu osób trzecich. Natomiast w tym wypadku, nawet jak zagrozi tylko sobie i będzie miał nieudaną próbę samobójczą, to też może się nie zgodzić na leczenie psychiatryczne. To dlaczego w tym wypadku można?
I w przypadku leczenia psychiatrycznego jest możliwość leczenia bez zgody i w przypadku osób uzależnionych. To jest trochę inna procedura, natomiast tu i tu, ponieważ jedna i druga choroba po prostu zaburza myślenie i postrzeganie rzeczywistości i to jest dla ratowania zdrowia i życia tych osób.
A może ta osoba nie chce być ratowana?
To owszem, też tak może być. Może przejść całą procedurę, może przejść leczenie i wrócić do picia. Niestety każdy z nas ma prawo
czyli
odebrać.
To wtedy może jeszcze postrzegać, no zmarnowali mi ten rok życia, kiedy mnie leczyli, a ja wcale nie chciałem, tak?
To
albo nie
ja
chciałam.
Ja powiem ze swojego doświadczenia, już sporego pracy z osobami uzależnionymi, że jak trafiały takie osoby do leczenia z przymusu, przechodziły zwykle terapię, ale często to było już po prostu dla papierka, żeby dostać zaświadczenie, że przeszły cały cykl terapii, to po jakimś czasie wracali jako pacjenci dobrowolni. Czyli po prostu ten etap terapii przymusowej spowodował już inne patrzenie na swoją sytuację i też mniejszą taką nienawiść do siebie, bo jednak uzależnienie jest formą autoagresji, bo to jest sposób funkcjonowania, który szkodzi osobie. Bo jeszcze nie powiedziałam na początku, że alkohol jest też bardzo silnym czynnikiem kancerogennym, czyli rakotwórczym.
Ale to
bardzo,
kancerogennym,
bardzo.
Ale także uszkadzającym różnego rodzaju układy nerwowe i tak dalej, limfatyczne. W tym momencie próbujemy też od razu obarczyć, że spożycie alkoholu może być odpowiedzialne, to na przykład taki gwałtowny wzrost ilości zachorowań. No to teoria chyba taka dosyć trudna do obronienia, biorąc pod uwagę, że ludzie alkohol spożywali od tysięcy lat, i pewnie całkiem 100-200 lat temu, znacznie częściej niż dziś. No a to dziś mamy plagę onkologiczną tak naprawdę.
A też dlatego, że nie jesteśmy świadomymi konsumentami. Nie badamy pochodzenia produktów, co się składa, co jest w ich składzie i tak dalej. Poza tym, to już mówię o takim jakby pozaalkoholowym temacie, że bardzo często nie zdajemy sobie sprawy, jak dużo mamy chemii w jedzeniu. I trzeba
tablica Mendelejewa zaczyna się kończyć.
Tak, tu trzeba bardzo świadomie do tego podchodzić, to raz. A dwa, że ten alkohol, który jest teraz, to już nie jest ten alkohol, który był 20 lat i więcej temu. Tu też jest bardzo dużo chemii.
Czy mogłabym prosić o rozwinięcie tego wątku? Dlaczego? Przecież alkohol jest produktem, który się sam konserwuje tak naprawdę.
No, tutaj nasz...
A mówimy o mocnych alkoholach, chyba że chodzi o te lżejsze.
No chociażby piwo. No nie, dawniej było piwo ważone, teraz już ten proces jest przyspieszony. Tak samo z pieczywem.
Czyli pani sugeruje, że takie właśnie piwo, które kosztuje kilkadziesiąt złotych, jest napisane. Jest piwo ważone, nie pasteryzowane, nie tam żadne procedury nie były na nim przeprowadzone w wydłużeniu jego trwałości do spożycia, przydatności do spożycia. Znaczy, że takie piwo będzie mniej toksyczne niż takie piwo tak zwane koncernowe, czyli to, co tam takie kosztuje złotówkę czy tam dwa złote w sklepie. Czyli pod względem toksyczności to drugie będzie gorsze dla organizmu?
To znaczy tak, jeżeli chodzi o alkohol, to najbardziej środki przemiany, czyli ten aldehyd jest szkodliwy. Natomiast przy okazji jeszcze być może w tych tańszych będzie więcej chemii jeszcze dodatkowo. Warto to sprawdzać.
Czyli mamy taką mieszankę bardzo trującą.
Na przykład, nie wiem jak jest w Polsce, ponieważ no, tego już na bieżąco jakby nie sprawdzam, bo skupiam się bardziej na psychoterapii i innej formie oddziaływania. Natomiast czytałam nie tak dawno, że w Niemczech odkryli, że w piwie jest bardzo dużo glifosatu, czyli tak zwanego Roundupu. I okazuje się, że on jest bardzo powszechnie używany, niestety w rolnictwie, a jest mega rakotwórczy. I są miejsca na świecie, gdzie jest w ogóle zakazany.
No, u nas już podobno miał być też tak.
Też miał być, ale to znowu zostało odsunięte, więc plaga nowotworów też być może tutaj ma między innymi swoje korzenie.
Właściwie powiedzieliśmy już wszystko. W takim razie, czy jeśli ktoś widzi u osoby bliskiej w domu, na przykład, no, że ktoś boryka się z problemem, może nawet nie ma świadomości, albo się boryka i ma już świadomość, ale nie bardzo wie, co ze sobą zrobić. Więc na zasadzie, że ponieważ się bardzo intensywnie zastanawia, co ma ze sobą zrobić, to sięga po kolejną butelkę, bo musi się zastanowić. Takich przypadków przecież znamy wiele, że najlepiej się myśli przy otwartej buteleczce, prawda? Z reguły wniosków nie ma żadnych, ale to już zupełnie inna historia. Natomiast jak można ewentualnie zgłosić taką osobę? Czy można ją zgłosić? Czy wtedy trzeba rozpocząć tą procedurę po prostu przymusowego leczenia? Czy na zasadzie można się do państwa zgłosić? Może byście państwo zaprosili tego dżentelmena panią do siebie na takie spotkanie? Jak to wygląda?
Tak, można samemu przyjść nawet, porozmawiać, zasięgnąć porady, co robić, ewentualnie taką osobę zmotywować. Można przyjść wspólnie na rozmowę z terapeutą. No, procedura jest, owszem, dostępna.
I tutaj pani mówi o terapeucie, czyli nie na to spotkanie, o którym mówimy, kiedy oni
może,
się sami
tak, organizują. Może to być też na to spotkanie. Jeżeli osoba, która powiedzmy w jakiś tam sposób nadużywa, wyrazi chęć pójścia na takie spotkanie, jak najbardziej.
I teraz moje pytanie kolejne. Jak często zdarza się taka sytuacja, że taka osoba w ogóle wyraża zainteresowanie?
Trudno mi powiedzieć, jak często. Natomiast z tego
Z obserwacji, powiem z pani obserwacji.
Ale odnośnie
żeby
osób,
na zasadzie które... przychodzi osoba, którą przywleczę, nie wiem, dziecko, współmałżonek, współmałżonka, przywleczę do gabinetu. Pani się zajmie tą panią, tym panem, bo jest problem, prawda? Bo na przykład no już nie wszystko funkcjonuje, nie wszystko pamięta, miał coś zrobić, nie zrobił. Powód? No bo spożył. Miał gdzieś pojechać, nie pojechał, no bo spożył. To są takie no, sytuacje, które znamy z życia codziennego, prawda? Ktoś coś zrobił, ale nie zrobił, bo. No i tutaj powód jest zawsze ten sam, prawda?
Znaczy większość osób albo przychodzi z kimś fizycznie, z rodziny, albo jest przez tą osobę zmotywowana. Albo jest wręcz postawiona w sytuacji, że albo pójdziesz i zaczniesz coś robić ze swoim piciem, to znaczy na terapię i ograniczysz lub przestaniesz całkiem, albo dojdzie do jakichś konsekwencji, czyli, nie wiem, alimenty, rozwód, separacja. No, różne są takie zdarzenia w rodzinach. Alkohol bardzo niestety jest środkiem, który wpływa na relacje, bardzo niszczy relacje, bardzo.
Jeszcze nie tak dawno tak funkcjonowało takie przekonanie, że wśród osób zmagających się z problemem alkoholowym, to większość to są mężczyźni, natomiast jeśli borykają się z nim kobiety, to mają znacznie trudniejszą możliwość wyjścia z nałogu. Czy jest faktycznie taka różnica w radzeniu sobie z tym problemem, zależna od płci? Znaczy, czy to prawda, że po prostu kobietom jest dużo trudniej wyjść z tego problemu z nałogu?
Znaczy, tak, po pierwsze, kobiety się trochę szybciej uzależniają, tak po prostu biologicznie się są skonstruowane. Po drugie, rzeczywiście trudniej jest kobietom przez odbiór. Tak jak mówiłam wcześniej, że jednak mężczyźni, jest to przyzwolenie dla picia mężczyzn. Jak mężczyzna się na weselu, nie wiem, wywraca i spada pod stół, to raczej to jest tak z przymrużeniem oka traktowane jako coś zabawnego. Natomiast jeżeli to jest kobieta, to raczej z jakąś taką oceną negatywną, że jak w ogóle tak może robić, a co to za kobieta, a już nie daj Boże, jak jest matką, prawda? I przez to jest trudniej tym kobietom trochę sięgnąć po formy pomocy, terapii, ponieważ no, muszą ten swój wstyd pokonać, że jakoś przyznać się, że one mają właśnie ten problem. Poza tym często, to się też już zmienia, że kobiety piją coraz bardziej oficjalnie. Dawniej jednak częściej kobiety piły po cichutku, gdzieś tam miały poukrywane alkohol.
Buteleczka za szafą, prawda?
Tak, tak.
I tutaj moje ostatnie pytanie dzisiaj, jak pani to postrzega? Ponieważ no, pojawiła się taka moda, to wystarczy otworzyć którykolwiek portal społecznościowy, moda na tak zwane picie na umór, ale nie wśród chłopaków, wśród mężczyzn, wśród młodych kobiet. Te kobiety umawiają się po to, żeby się, jak to się szumnie nazywa, sponiewierać i po prostu upić się do nieprzytomności. Że to jest kwintesencja całego wieczoru i że to jest taka chwilowa moda, głupia moda, która być może przeminie za chwilę. Czy to jest jakiś problem? Bo ten problem pojawił się najpierw w Hiszpanii, potem pojawił się we Włoszech, potem był bardzo modny przez krótki czas w Litwie czy w krajach bałtyckich. Co ciekawe, nie zaobserwowano go w Rosji. No i teraz też pojawia się w Polsce. Zresztą to różnego rodzaju programy też policyjne pokazują, że jest bardzo często tak, że mają coraz większy problem z paniami, które na przykład w amoku agresji, które nie kontaktują w ogóle z rzeczywistością, co się wokół nich dzieje. No i po prostu bal aż do tak zwanego zgonu, czyli po prostu gdzieś się pani potem rano budzi i ona nie wie, gdzie jest, ani co się działo, prawda? Mhm. Czy to jest jakiś problem, który daje się zauważyć już podczas terapii, gdzieś w gabinetach? Czy ten problem się już pojawia? Czy pacjentki tego typu się pojawiają? Czy to przyjdzie dopiero za 10 lat?
Nie wiem, jak jest w dużych miastach, natomiast u mnie jeszcze to nie jest zauważalny problem, natomiast niestety kobiety, jest taki trend, że chcą dorównać mężczyznom.
W tej kwestii również.
Tak, w tej kwestii również. Natomiast jednak tak jak podkreślałam, upijanie się, szczególnie upijanie się w dużych ilościach naraz, tak żeby urwał się film, to niestety jest bardzo duży akt autoagresji. I tak mi się kojarzy też z takimi zachowaniami, które też są częste u młodych dziewczyn z cięciem się. Że to jest taka forma, żeby się tak naprawdę znieczulić psychicznie.
Wyrzut endorfin.
No, w sensie, że jak boli ciało, to mniej boli psychika. Tak, też trzeba by się zastanowić, co się dzieje w życiu tych osób, w ich emocjach i w ich życiu duchowym, że tak realizują spędzają swój wolny czas. Bo często uzależnienie ma swoje przyczyny najczęściej w relacjach i w
dzieciństwie. Ale jeżeli to jest tak powszechne, bo to jest powszechne. Tutaj nie będę przywołał miejsca, ale to nie jest w tym momencie już problem, że to jest sam środek Warszawy, czy sam środek aglomeracji śląskiej. Nie, to widać, właściwie to widać wszędzie. To nie jest tak, że to jest tylko i wyłącznie problem krakowskiej Nowej Huty, czy tak jak mówię, Warszawy Wschodniej, tylko to jest... To sama dokładnie sytuacje mają miejsce od Podlasia po Tatry, więc tutaj... Tutaj widzi pani takie ryzyko, że te osoby pojawią się w którymś momencie jako pacjentki. Czy jest duże takie ryzyko na to? jeżeli po prostu taki jest model, nie, że mhm. pójdziemy sobie na drinka, tylko same kobiety specjalnie, nawet bardzo często bez towarzystwa mężczyzn, idą i po prostu tylko po to, żeby, co znamy na przykład jeszcze sprzed kilkudziesięciu lat, to czasami panowie się tak umawiali, prawda, to nie, to tylko żeby pań nie było, żeby wstydu nie było, mhm. prawda, jak ten wpadnie pod stół, a tamten zacznie opowiadać głupoty, a trzeci mhm. się popłacze, prawda, to panowie też woleli we własnym środowisku siedzieć, a teraz to jest tak, jakby panie w ten sposób się zamykały. I czy to jest jakaś taka odpowiedź na to, tylko kilkadziesiąt lat później?
Najprawdopodobniej pokazuje to jakąś wielką pustkę w życiu emocjonalnym, w życiu duchowym, w relacjach, bo...
Ale to by dotyczyło, znaczyłoby to, że to dotyczy całego praktycznie społeczeństwa.
Tak,
ale pomiędzy tam 18 a 30 rokiem życia.
Warto popatrzeć, jak zmienił się model rodziny. Ile teraz rodzice spędzają czasu z dziećmi.
A ile z telefonem?
Albo z laptopem. Tak, bo jednak substancje, tak, w tym alkohol, często są formą zastępczą za relacje. Takim sposobem, no, nie mam bliskich osób, nie mogę się zwierzyć, no to chociaż sobie zagłuszę, prawda, jakoś się pocieszę tą substancją. Takie są też teorie, że to jest coś zastępczego.
No to w takim razie możemy tylko i wyłącznie zaapelować w tym miejscu do wszystkich tych, którym zdarzyło się lub zdarza się zbyt często albo często, aby no, po prostu przemyślały sprawę, bo może się okazać, że trzeba coś zrobić.
A jeszcze chciałam powiedzieć jedną rzecz, bo tak w tej rozmowie przypomniał mi się film, który mogłabym polecić. On dotyczy kobiet i uzależnienia kobiet, ale myślę, że też polecałam pacjentom, mężczyznom i bardzo chwalili, że fajnie pokazuje mechanizmy uzależnienia. To jest film polskiej reżyserki Kingi Dębskiej, Zabawa, zabawa. Bodajże sprzed 2 czy 3 lat film. Albo też materiał, który jest dostępny na YouTube, Ludzkie oblicze uzależnień, dr Gabor Mate. Tłumaczy bardzo dokładnie, co jest przyczyną uzależnień i gdzie są korzenie tego uzależnienia, zawsze w dzieciństwie i w relacjach. Albo w braku dobrych i bezpiecznych relacji. Polecam.
Dziękujemy za tym. Bardzo dziękuję za wizytę w studio. No i pozostańcie Państwo z nami. Do tematu będziemy jeszcze powracać w naszym studio, niebawem pojawią się także gości, którzy biorą udział w spotkaniach anonimowych alkoholików.
Dziękuję.